Wydawnictwo Pruszyński Media przedstawia Małgorzata Gutowska-Adamczyk, Osiedle Sielanka, Nieznajoma. Czyta Lucyna Malec. Ta powieść jest kreacją artystyczną, ale nikt ci nie zabroni odnaleźć w niej siebie. Wstęp. Nie miało to specjalnego znaczenia, bo nie celebrowaliśmy już tej daty, a i niewielu pamiętało, że było kiedyś takie święto, ale w poniedziałek, 22 lipca, od samego rana na naszym osiedlu działy się dziwne rzeczy. Helikopter prezesa, startujący codziennie o 7:30, wyjątkowo nie zakłócił porannej ciszy i wielu sąsiadów zaspało. Po miesiącach bezskutecznej walki z hałasem, jaki co rano wywoływał, w końcu do niego przywykliśmy. Dlatego dziś wylegiwaliśmy się do oporu, aby po przebudzeniu się ze zdumieniem stwierdzić, że minęła 8:00. Ci z nas, którzy rano chodzili po bułki i gazety do spożywczaka, zauważyli jakieś zgromadzenie przed poziomką. Jakby nie mieli lepszego zajęcia, ludzie stali nad rozpostartymi płachtami gazet i kiwali głowami w zamyśleniu lub opowiadali napotkanym sąsiadom wstrząsającą nowinę. W sobotę ktoś tu trafił 6 w lotto i teraz zgarnie 45 milionów. Pod koniec tygodnia było jasne, że padnie rekordowa wygrana, ale że akurat u nas? Parking obok poziomki okupowało już kilka wozów z różnych rozgłośni radiowych i telewizyjnych. Wiadomo, sezon ogórkowy. Dziennikarze niemal wpychali przechodniom mikrofony do ust i zadawali podchwytliwe pytania, by namierzyć szczęśliwca. Kolejka przy stoisku alkoholowym, gdzie umieszczono automat do lotto, ciągnęła się aż do lat chłodniczych i niemal wszyscy typowali. Bez sensu, bo nagroda za trafioną 6 nie przekraczała tego dnia marnych 2 milionów. Ale zaraz potem, żeby się pocieszyć, wielu klientów prosiło też o małpki balsamu pomorskiego lub żołądkowej gorzkiej, bo przecież tylko głupi by uwierzył w ponowną wygraną w tej samej kolekturze. Karetki na sygnale, które zazwyczaj pędziły półwiejską w kierunku skrzyżowania z Napoleońską, a potem dalej do centrum, dziś nieoczekiwanie skręcały w porzeczki i znikały w plątaninie małych uliczek, aby ratować zawałowców. Ktoś z nas stał się w mgnieniu oka bajecznie bogaty. Ta straszna myśl nikogo nie pozostawiała obojętnym. Tego się nie da ukryć, skomentował Ignacy Kania, właściciel ostatniego gospodarstwa rolnego w okolicy. Pieniądze są jak pryszcze. Choćbyś nie wiem, co robił, prędzej czy później wylezą na wierzch. Niekoniecznie, odparł duży Rycho. Takiego złotego pociągu od lat szukają i co? Nic. Albo bursztynowej komnaty. Śladów nie wolno zostawić. Mafia wszystkich namierzy. Myślisz pan, że oni nie wiedzą, kto wygrał? Bronił swoich racji Kania. Już dawno wiedzą. Mafia, to wiadomo, nie ma na nią bata. Westchnął duży Rycho ze smutkiem i ukłonił się nadchodzącej fryzjerce Beacie. Co tu się dzieje? Zapytała, wodząc wzrokiem po tłumie. Można powiedzieć, że uśmiech losu, wypalił duży Rycho. Dopiero się okaże, nie dawał za wygraną Ignacy Kania. Ale co? 45 milionów, totka, tu, u nas, w poziomce, grała pani? Zainteresował się duży Rycho, a Beata stanęła jak wryta. Zawsze gram, jeśli jest ponad 20 milionów, krzyknęła i ryzykując życie, przebiegła na ukos półwiejską, aby za moment wpaść do swojego domu, znajdującego się po drugiej stronie ulicy. Myślisz pan, że to ona? Zastanawiał się głośno Kania. Pożyjemy, zobaczymy. Duży Rycho ukłonił się sąsiadowi i wszedł do sklepu po codzienne zakupy. Kolejnym kandydatem na milionera był mechanik samochodowy Kuba Habrowski, bo od rana rozbijał się po osiedlu żółtym kabrioletem, którego nigdy nie miał, nieoczekiwanie zwracając ludziom dawno pożyczone pieniądze. Z kolei na drzwiach gospody i apteki zawisły kartki dziś nieczynne, a w biurze sprzedaży mieszkań Jakubeks nikt nie odbierał telefonów. Ala Jakubek odwołała zajęcia jogi. Marię Bąk zaś widziano, jak kopała głęboki dół pośrodku trawnika, w zapamiętaniu mamrocząc jakieś niezrozumiałe słowa. Emilia Makowska nie tylko nie przyszła rano po bułki, ale jeszcze na dodatek wyniosła z kwiaciarni naręcze białych róż i wsiadła na rower, z trudem utrzymując równowagę. Stefan Grzegżółka, zamiast iść do pracy, stał przy otwartym oknie z saksofonem i nieudolnie imitował No Man, No Cry Jimmy'ego Saxa, co moim zdaniem wykluczało go z listy podejrzanych. Jakby tego było mało, wczesnym południem z domu przy Margerytki zniknęła autorka bestsellerowych poradników psychologicznych, znana jako profesorowa Jaskulska. Mówiło się, że zamówiła taksówkę i wyszła z jedną walizką bez żadnego ze swoich czterech psów. Co dziwniejsze, nie wróciła do drzwi, żeby sprawdzić, czy je dobrze zamknęła. Jednak plotki zaczęły krążyć dopiero w środę, kiedy wyczerpał się znacznie ciekawszy temat pożaru domu Dużego Rycha. Tak, to była niewątpliwie kulminacja poniedziałkowych wydarzeń. Tuż po 7 wieczorem najpierw nieśmiało, a potem nic już sobie nie robiąc w bliskości innych zabudowań i nie czekając na przyjazd straży pożarnej, rozhajcowało się na dobre. Dziwny traf. Chałupa Rycha spłonęła kilka godzin po wyjeździe profesorowej, a on sam również zniknął. Zaczęliśmy łączyć fakty, bo przecież często ich razem widywano. Ona wyprowadzała na spacer te swoje szkarady, sole, orkę, pangę i śledzia, a on zazwyczaj pod wpływem wina owocowego szedł obok z założonymi do tyłu rękoma i coś tam jej klarował. Pisarka i menel. Czy któreś z nich mogło wytypować szczęśliwe liczby? Chcąc być precyzyjnym, trzeba przyznać, że Duży Rycho nie całkiem zniknął. Późnym wieczorem, dogaszając pożar pośród zgliszczy domu, strażacy natrafili na jego zwęglone zwłoki. Spokojnie siedział przy kuchennym stole naprzeciwko swego równie nieżywego gościa. Między nimi zaś stała okopcona butelka po winie. To ostatecznie zadało kłam podejrzeniom, że drugie ciało należy do profesorowej, bo piła z rzadka i raczej markowe alkohole. Zresztą przy współbiesiadniku Dużego Rycha nie odnaleziono zwłok żadnego psa, a profesor Jaskulski nie zgłosił zaginięcia żony. Policja szybko umorzyła śledztwo. Znając sytuację rodzinną Rycha, fryzjerka Beata zorganizowała wśród swoich klientów zrzutkę i wyprawiła mu pogrzeb. Pracownicy firmy Game Over układali na trumnie przyniesione przez nas marne wiechcie, a my z rozrzewnieniem wspominaliśmy Rycha, bez którego sielanka nie będzie już taka sama. Zdziwieni, że nazywał się Mrówczyński, o czym już zdążyliśmy zapomnieć, żałowaliśmy, że nie ma profesorowej. Z nas wszystkich to ona znała go najlepiej, mogłaby powiedzieć nad grobem kilka słów, do czego nikt inny się nie rwał. A potem poszliśmy do gospody, na śledzia i wódkę. Znów był poniedziałek. Tydzień wcześniej ktoś z nas wygrał w lotto. Może pił tu dziś z nami, udając, że nic się nie stało. Ale przestaliśmy tropić farciarza. Z wyrzutami sumienia przez okno knajpy patrzyliśmy na zgliszcza domu Dużego Rycha i myśleliśmy, jak ciasno potrafią się w życiu splątać szczęście i pech.